Moim Państwa gościem jest pani sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Witam serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Sejm niedawno przegłosował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada ona wygaszenie kadencji obecnych członków Rady. Czy już się pani pakuje?
No nie pakuje się, bo ustawa nie weszła w życie. Nie została przeprocedowana przez Senat, nie została podpisana przez prezydenta, więc nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc oczywiście, że się nie pakuje. No ustawa w tym zakresie jest niekonstytucyjna, tak? Łamie wyraźne przepisy dotyczące kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Ale mieliśmy kilka opinii konstytucjonalistów przygotowanych podczas procesu legislacyjnego i o ile wiem, tylko profesor Ryszard Piotrowski bardzo zdecydowanie sprzeciwił się przyjętym rozwiązaniom czy forsowanym rozwiązaniom. Reszta uwag była raczej taka, że ta ustawa w tym kształcie jest dopuszczalna. Skąd przekonanie, że jest niekonstytucyjna?
Na pewno te opinie prawne nie zastąpią orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, więc tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, bo to złamany został wyraźny przepis ustawy. Nie wiem, czy pani mówi o opinii pani Rakowskiej-Treli,
między innymi
na posła, chyba zainteresowana tym procesem legislacyjnym, więc to trudno mówić o jakimś obiektywizmie. A oczywiście, że jedynym organem, który może to stwierdzić, jest Trybunał Konstytucyjny. Oprócz tego prezydent ma w swoim ręku na podstawie konstytucji dwie różne opcje, które pozwalają mu dokonać kontroli takiej ustawy, bądź też sprzeciwić się jej podpisaniu. Jest też jeden przepis niekonstytucyjny, polegający na tym, że wyklucza się część sędziów z możliwości ubiegania się o stanowisko w Krajowej Radzie Sądownictwa, co też stanowi wprost złamanie konstytucji i to przepisu, który nie wymaga żadnej interpretacji. On jest jasny.
Wyjaśnijmy widzom, chodzi o przepis, który ma zabronić członkom, nawet nie tyle członkom obecnej rady, co sędziom, którzy zostali awansowani po 2018 roku przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Oni mieliby być wyłączeni z tego procesu kandydowania do nowej rady.
Nie tylko sędziowie awansowani, ale również sędziowie, którzy zostali powołani na pierwsze stanowisko sędziowskie. To jest około 1/3 sędziów, a przepis konstytucji mówi, że dokonuje się wyboru spośród wszystkich sędziów. On spośród sędziów wymienia tutaj te różne rodzaje sądownictwa i szczeble sądownictwa. To jest sądownictwo powszechne, wojskowe, administracyjne oraz Sąd Najwyższy i to są tak naprawdę wszyscy sędziowie.
Wspomniała pani, że no niekonstytucyjny jest między innymi przepis zakładający wygaszenie kadencji członków rady, ale przecież przepisy, na podstawie których działa obecna rada, też u swojego zarania w 2018 roku przewidywały wygaszenie kadencji tak zwanej starej Krajowej Rady. Zresztą ówcześni członkowie rady potem dochodzili swoich racji przed sądami. Z sukcesami zresztą.
Wygaszano kadencję o 20 dni. Natomiast był wtedy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2017 roku, który określał, że ta kadencja członków Rady ówczesnych ma być kadencją wspólną, a nie indywidualną. W związku z tym dla wykonania tego wyroku skrócono tą kadencję, jak twierdzę, nieznacznie w stosunku do większości członków. Tam było dwóch sędziów, którym skrócono jednemu o kilka miesięcy i drugiemu prawie o 2 lata, ale to było dwóch sędziów, bo to były indywidualne kadencje. Natomiast wszystkim innym skrócono w dniach. No, nie powinno tak być, ale przepisy ustawy nie przewidywały możliwość dokonania wyboru przez Trybunał, przez Sejm w późniejszym terminie, co spowodowałoby, żeby w zasadzie tylko dwóm sędziom by skrócono kadencję, więc to nie było takie oczywiste. W tej chwili nie ma żadnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który pozwalałby na skrócenie tej kadencji, a to znaczy, żeby wprowadzenie tej ustawy stanowiło wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy uzasadnienia powołują się na orzecznictwo sądów europejskich. Tym niemniej jednak, jeżeli chodzi o Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w żadnym swoim judykacie nie powołał się na jakąś niezgodność z prawem europejskim Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli chodzi o Europejski Trybunał praw człowieka, to stwierdził, że naruszenie konwencji nastąpiło przez to, że naruszono Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Ja twierdzę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest uprawniony do badania zgodności przepisów prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej z przepisami Konstytucji. W związku z tym autorzy uzasadnienia nie posiadają żadnego judykatu pozwalającego im na skrócenie tej kadencji.
Mieliśmy też niedawno opinię jednego z gremiów działających pod szyldem OBWE i tam też, co prawda, pojawiło się zastrzeżenie, czy to skrócenie kadencji jest dopuszczalne, no ale konkluzja była taka, że jednak tutaj cytuję, żeby przerwać to błędne koło ewentualnych wadliwych decyzji KRS-u jest jednak dopuszczalne, tylko osoby, którym przerwano kadencję, powinny mieć możliwość na przykład zaskarżenia tego do sądów administracyjnych. Co pani sądzi o takiej diagnozie?
OBWE jest organizacją polityczną i nie jest uprawnioną, ani to nie jest organ sądowy, nie jest uprawniony do wypowiadania się na temat konstytucyjności ustaw, zwłaszcza ustaw ustrojowych w Rzeczpospolitej Polskiej, więc absolutnie nie zgadzam się z tą opinią. Zresztą na podstawie rezolucji OBWE wydano część wyroków w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. One właśnie odwoływały się do tych rezolucji, plus rezolucji Parlamentu Europejskiego. I to jest absolutnie kuriozum tego orzecznictwa, ponieważ zarzucano Krajowej Radzie Sądownictwa upolitycznienia, jednocześnie powoływano się w uzasadnieniu na uchwały i rezolucje gremiów jak najbardziej politycznych. Zresztą ten sąd jest bardzo upolityczniony.
Czy jest cokolwiek w nowelizacji, która została przyjęta przez Sejm, jakiekolwiek rozwiązanie, które pani zdaniem zasługiwałoby na aprobatę, gdyby no nie cały kontekst? Na przykład możliwość wskazywania przez samorządy prawnicze zawodowe kandydatów do KRS-u.
No, ponieważ obowiązująca ustawa przewiduje możliwość wskazywania kandydatów przez obywateli, no to członkowie korporacji prawniczych również są obywatelami, przysługuje im to prawo. Przysługuje im to prawo na podstawie obowiązującej ustawy, więc ja tutaj nie widzę żadnego nowum. Dlaczego miałoby być to właśnie korporacja, a nie obywatele? Także tak naprawdę nie widzę żadnych rozwiązań, które by były w jakiś sposób lepsze, wprowadzałyby. Przede wszystkim to nie jest nowa ustawa, to jest zmiana ustawy, tylko wycinkowa, dotycząca sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, natomiast nie rozwiązuje żadnych problemów związanych z funkcjonowaniem Rady, które ja z uwagi na swoje doświadczenie już 6-letnie stwierdzam, że są takie
A
mankamenty.
jakie to mankamenty?
Jeżeli chodzi o samo procedowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie, to w dalszym ciągu nie doczekaliśmy się żadnych kryteriów ustawowych wyboru, ponieważ odwoływanie się do oceny kwalifikacji czy opinii środowiska, czy jakichś innych, to nie są kryteria, to są po prostu dokumenty, które są brane pod uwagę w toku prac Rady. No w zasadzie te dyrektywy są tylko skierowane też do zespołu, nie do całej Rady in gremium, więc w dalszym ciągu mamy pewną tutaj dużą swobodę i tak naprawdę nie wiadomo, tutaj Sąd Najwyższy mówi, że to są kryteria, ale z drugiej strony, no jakby pani ma dokument, ocenę kwalifikacji, to jakie to jest kryterium? To powinno być kryterium na przykład merytorycznej wiedzy czy przygotowania do objęcia stanowiska. Nadto w niektórych krajach ogłoszenia o wolnym stanowisku sędziowskim przewidują też określone cechy, które oczekuje się na danym stanowisku od kandydata, i ten wybór dokonywany jest właśnie w oparciu o to. Na przykład potrzebujemy w danym sądzie rodzinnika, więc będziemy się kierować wtedy doświadczeniem w tej dziedziny prawa, jakimiś cechami osobowości, które predestynują tego akurat kandydata do objęcia tego stanowiska. W Polsce tego nie ma i nie ma możliwości, żeby Rada zastosowała takie tak naprawdę kryteria. Tutaj orzecznictwo w ogóle jest niejednolite, więc ciągle brakuje rozwiązania tych problemów. Ponadto W opinia publiczna była epatowana kwestią kandydowania przez członków rady na inne stanowiska sędziowskie w toku kadencji. Ten problem też nie jest rozwiązywany. Nie jest problem rozwiązywany diet. Mamy diety ryczałtowe za jeden dzień prac na rzecz rady i ustawa nie określa, jak długi to ma być czas. Więc tutaj pracy na rzecz rady, po którym czasie przysługuje ta dieta.
No i media lubowały się w opisywaniu, który z członków rady jak dużo zarobił.
Na przykład niektórzy członkowie rady pracują po kilka godzin, a niektórzy w danym dniu 15 minut i to jest ta sama dieta.
No ale to by mogły rozwiązać jakieś dobre praktyki wewnątrz rady, prawda? Przyjęte czy określone.
No to musieliby się zrzekać członkowie rady tej diety po prostu za 15 minut pracy. No bo jeżeli chodzi o przepisy ustawy, to ona przewiduje dietę za ryczałt za dzień. No wskazuje pani redaktor, jeżeli chodzi o bulwersowanie opinii publicznej wysokością tej diety, to wskazuje, że niedawno zarządzeniem premiera powołano do komisji kodyfikacyjnej między innymi sędziów, gdzie przewidywany jest ryczałt miesięczny, a to jest jeszcze gorsze rozwiązanie, bo tutaj abstrahuje się od ilości pracy w danym miesiącu, tylko się przyznaje po prostu stały ryczałt. I to nie rangi ustawowej przepisami, tylko rangi zarządzenia. Zupełnie arbitralny wybór przez polityka do tej komisji, tutaj nikogo to nie bulwersuje. Więc ja zwracam uwagę na podwójne standardy w tym zakresie.
Wspomina pani o brakach ustawowych. Krajowa Rada Sądownictwa sama opracowała projekt nowelizacji, który zresztą przedstawiła, znaczy KRS nie ma inicjatywy ustawodawczej, no jak rozumiem, wyszli państwo ze swoimi propozycjami. Ale czy to, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, znalazło się w tym projekcie?
My pracujemy nad kompleksowym projektem, natomiast nie był on gotowy, żeby przedstawić opinii publicznej kompleksowo w całości, bo nowa ustawa to jest właśnie szerszy aspekt i te zagadnienia, które poruszyłam, to w samym projekcie, nad którym pracuje Rada, są rozwiązywane. Ale akurat przedłożyliśmy tylko wycinkowy projekt, który był jakby skończony. W związku z zagadnieniem, które było przedmiotem obrad w parlamencie i przedstawiliśmy tylko wycinek, czyli możliwość innego sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgodnego z artykułem 4 Konstytucji, czyli z odwołaniem się do woli suwerena. Proponujemy więc wybór powszechny przez wszystkich obywateli. Te wybory mogą być łączone z innymi wyborami, żeby obniżyć koszty i zainteresować opinię publiczną. Przewidujemy zakaz finansowania kampanii wyborczej, czerpania źródeł z zewnątrz, jakby przez sędziego, tylko jego koledzy sędziowie, którzy popierają tą kandydaturę, mogą mu zapewnić jakieś finansowanie i on sam. W związku z tym jest to dość istotne, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby sędzia korzystał z jakiegoś dofinansowania organów zewnętrznych, żeby kandydować chociażby do Krajowej Rady Sądownictwa, tylko rzeczywiście powinno być to z jego własnych środków bądź ze środków jego kolegów. No i w zasadzie wydaje mi się, że to pod względem etyki może powinno być jeszcze dopracowane, żeby ta kampania nie stała się jakąś kampanią polityczną, chociaż czasy się zmieniają, my przyzwyczailiśmy się do zachowań bardzo politycznych sędziów, ich wypowiedzi i współpracy z politykami, więc pytanie jest, czy i to było akceptowane, tak, nie spotkało się z żadnymi reakcjami. A pytanie jest, czy zatem nie wprowadzić takiego rozwiązania i taki model nie byłby modelem lepszym.
Rozumiem, że ten projekt nie zakłada skrócenia kadencji obecnej Rady, prawda? Więc od razu pojawi się zarzut, dlaczego teraz taki projekt się pojawia i dlaczego dotyczy tylko tej materii. Można uznać, że to tylko jest obrona jakby stanowisk obecnych członków Rady.
My ten projekt pokazaliśmy, że istnieje takie inna możliwość zmiany systemu wyboru, jeżeli nie podoba się wybór przez Sejm. No i to nie jest tak, że ten projekt pojawił się dlatego, że pojawił się inny projekt. Rzeczywiście przedstawiliśmy alternatywę wobec tego, nad czym pracuje się w Sejmie. bo to rozwiązanie proponowane w Sejmie uznaliśmy za złe rozwiązanie i niekonstytucyjne. W tym nie ma nic dziwnego, tak, że próbujemy przedstawić jakieś konstruktywne rozwiązanie.
A jakie są losy tego państwa projektu? Wiem, że trafił do kancelarii Sejmu, natomiast no, nie mają państwo inicjatywy, więc czy liczą państwo, że jakaś grupa posłów podejmie tę inicjatywę?
Że to się wkrótce okaże, no, czy będą zainteresowani. Ten projekt nie został przyjęty źle przez posłów. I tu powiem szczerze, że słyszałam głosy na sali z posłów obecnie rządzącej koalicji, którym podobało się to rozwiązanie. Zwrócę uwagę, że poprawki, które były zgłaszane w toku prac komisji, wskazywały na to, że posłowie intuicyjnie czują, iż konstytucja nie precyzuje, że to tylko sędziowie mają wybierać sędziów. W związku z tym poprawki zgłoszone chociażby przez posła Zimocha dotyczące przyznania prawa czynnego wyborczego również referendarzom sądowym, no skąd się wzięły, tak? To było Forum Obywatelskiego Rozwoju, które to proponowało. Słyszałam głosy też z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, że właśnie należy poszerzyć krąg osób uprawnionych do wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. Więc myślę, że ta dyskusja powinna się odbyć i nasz projekt to tylko jest jeden z elementów tej dyskusji. Chodzi o to, żeby sądownictwo nie było zupełnie zamknięte, tak? I ja osobiście się temu sprzeciwiam, powrotowi do czysto korporacyjnych wyborów, aczkolwiek widzę pewien postęp, bo wcześniej te wybory odbywały się dwuszczeblowo, a właściwie trzyszczeblowo dla sędziów sądów rejonowych, więc tylko wybierali przedstawicieli, ci przedstawicieli do tego ciała ogólnopolskiego, który wybierał członków Krajowej Rady Sądownictwa, więc tutaj dostrzegam pewien postęp w tym rozwiązaniu, poza tymi niekonstytucyjnymi przepisami. Ja rzeczywiście o tym na początku nie powiedziałam, bo generalnie jestem przeciwnikiem korporacyjnych wyborów przez sędziów, no ale to rozwiązanie jest lepsze niż to, co obowiązywało przed 2018 rokiem.
Czyli typowo korporacyjny wybór. Na koniec pytanie o Pani indywidualną sytuację, ponieważ minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał Panią z delegacji do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Czy będzie w jakiś sposób Pani podważała tę decyzję, czy po prostu wraca Pani do Krakowa, by tam orzekać?
A ja po prostu kończę tutaj sprawę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i dostałam przydział taki sam, jak miałam poprzednio w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Dla mnie to jest tylko problem łączenia tej pracy w Krakowie z pracą w biurze rady, ponieważ jestem jednak przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, mam pod sobą 68 pracowników. I problem życiowy z tego powodu, że jestem właścicielką dwóch kotów, a to wymaga ode mnie pewnej logistyki. I tak naprawdę pan minister skrzywdził strony i moje koty, a nie mnie. Bo ja jestem osobą dorosłą i dla mnie to nie jest żaden problem, wsiąść w pociąg i przejechać do Krakowa. A tym bardziej, że mam też tam rodzinę i znajomych i przyjaciół. I to nie jest dla mnie problem. Problem jest taki, że w niektórych sprawach należy podejmować czynności dość szybko, podpisać jakieś zarządzenie. I tutaj w Warszawie nie było problemu takiego, bo ja po prostu tak kilkomiesięczne doświadczenie pokazało mi, że tak jest lepiej. Bo jeżeli trzeba po prostu przyjechać i przyjrzeć się, bo strona złożyła jakieś pismo, to ja jestem w stanie to zrobić po południu. A jeżeli chodzi o wyjazd do Krakowa, no to muszę tam pojechać i tracę czas na podróż. Więc w sensie takim logistycznym to jest problem, ale to nie jest dla mnie żadna krzywda, bo ja nie ubiegałam się o wolne stanowisko w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. I nie było to moim celem ani zamiarem, przynajmniej na tym etapie mojego życia, więc po prostu nie wiązało się to tylko z lepszym wykonywaniem obowiązków służbowych, zarówno w sądzie, jak i tutaj w Radzie. No i tymi stworzeniami, tak?
No oto poznaliśmy nieoczekiwane skutki decyzji ministra sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Moim państwo gościem była pani sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.